nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Kętrzynie. Witam panów starostów, członków zarządu, szanownych państwa radnych, wszystkich przybyłych zaproszonych gości, mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Jest obecnych 18 radnych. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad, zgłoszenie wniosków w sprawie jego zmian. Czy takowe są? Panie starosto.
Tak, zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy na komisjach, składam wniosek o rozszerzenie porządku obrad o dwie uchwały dotyczące projektów związanych z doposażeniem CKP przy Wojska Polskiego. Uchwały, które przedstawiam panu przewodniczącemu.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś inne wnioski? Nie widzę. Są to dwie uchwały o długiej nazwie. Dotyczą PCE w Kętrzynie. Są to dwa działania dotyczące kształcenia, ubiegania się o środki unijne. Już nie będę tej długich nazw to może przytaczał. Jeśli po państwu radni wszyscy je przed chwilą omawialiśmy, ale proponuję, aby one znalazły się w porządku obrad w punkcie 5 pod literami C i D odpowiednio. I proponuję podać te propozycje pod głosowanie. W pierwszej kolejności, kto z państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu PCE Kętrzyn z kształceniem dopasowanym do potrzeb i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. I druga uchwała w sprawie. Kto z państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu modernizacji infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, działanie 9.3 infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 9.3.1 infrastruktura kształcenia zawodowego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. I poddaję pod głosowanie całość porządku obrad po zmianach. Tak jak powiedziałem, to w punkcie 5 litera C i D byłyby te dwie uchwały przed chwilą przegłosowane. Kto jest z państwa za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Porządek obrad został przyjęty. Trzeci punkt są to interpelacje i zapytania radnych. Pani radna Siewrów-Welec.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja się wstrzymałam przy wprowadzeniu uchwały. Jest to tylko i wyłącznie w ramach protestu nieustających wrzutek w ostatniej chwili. Przecież jesteśmy radą, która najczęściej spotyka się w województwie, nie wiem nawet czy nie w całej Polsce. Czy to są sprawy naprawdę z ostatniej chwili albo na ostatnią chwilę, żeby kilka minut właśnie przed dostawać, procedować. Mnie na przykład, ponieważ jestem radną, która studiuje materiał, może nie wszyscy to robią, mnie to bardzo przeszkadza. Również w tej chwili, chwilę temu dostaliśmy materiał. Ja wiem, że pan dyrektor będzie to prezentował, ale ja nie jestem tak inteligentna i tak bystra, żeby natychmiast to wszystko, że się tak wyrażę kolokwialnie, rozkminić. Czy nie mogliśmy dostać, czy pan dyrektor nie był gotowy wczoraj, chociażby nawet późno, żeby to nam, żebyśmy mogli zajrzeć. I tak jest bardzo często, proszę państwa, a tak być nie powinno. Ja przeciwko temu po raz kolejny protestuję i naprawdę proszę, żebyśmy mieli możliwość rzetelnego zapoznania się, a nie takiego ad hoc, bo później z tego są problemy. Dziękuję i to jest moja interpelacja.
Czy są inne interpelacje i zapytania? Pan radny Malecki.
Panie przewodniczący, panie, panowie radni, ja troszkę dziwię się radnym, że nikt nie ma tutaj takiego pytania wynikającego z wydarzenia na ubiegłej sesji, ale ja się pytam. Pytam się pana starostę Niedziółkę, czy nie ma radnym nic do powiedzenia właśnie po tym wydarzeniu, kiedy to pod adresem radnych rzucił pan słowo prostackie, wulgarne, ja je powiem, skurwysyństwo. Nic pan nie ma radnym do powiedzenia.
Czy są inne interpelacje i zapytania? Nie, pan Darek? Tak, Opławski.
Panie starosto, ja chciałbym panu powiedzieć, że my jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, a więc wszelkie kierowane wulgaryzmy pod naszym adresem też są w kodeksie karnym wypisane. W związku z tym też będziemy rozważać, czy wobec pana nie wniesiemy pozwu w tej sprawie, bo pan nas poniżył i obraził.
Czy są interpelacje i zapytania? Nie widzę. W takim razie proponuję, panowie radni, proszę o zachowanie spokoju. Przechodzimy do punktu 4. Przedstawienie sytuacji finansowej szpitala. Panowie, czy zaczniemy od razu od przerwy? Przechodzimy do punktu 4. Przedstawienie sytuacji finansowej szpitala w zakresie płynności finansowej oraz potrzeb inwestycyjnych. Jest pan dyrektor, ale czy pan starosta chciałby rozpocząć, czy oddać głos panu dyrektorowi?
Tak, ja chciałbym rozpocząć. Tak naprawdę to będę prosił tutaj w tym punkcie nie pana dyrektora, tylko panią skarbnik o przedstawienie tej sytuacji, jeśli chodzi o płynność finansową, wyniki i zaszłości, jeśli chodzi o szpital. Skąd wynika sprawa pożyczki, jak ona się ma? Pani dziękuję.
Oddaję głos pani skarbnik.
Proszę Państwa, ja w imieniu zarządu chciałabym Państwu przygotować materiał z uwagi na to, że w projekcie uchwały budżetowej pojawiła się kwota 1 000 000 zł pożyczki. Jest dużo Państwa pytań i bardzo dobrze, bo warto wiedzieć, dlaczego mam głosować nad tym, żeby dać 1 000 000 zł pożyczki z budżetu powiatu dla szpitala. Pana Gabriela poproszę o przesuwanie slajdów, bo nie mam trzeciej ręki. Proszę Państwa, to mało widoczny akurat może dla wszystkich slajd, ale bardzo ważne. Jest to obraz szpitala od 1998 roku do 2016 roku. Państwo radni macie prezentację i myślę, że te cyfry dla Państwa są czytelne. I proszę Państwa, tak naprawdę, bo dzisiaj każdy zadaje sobie pytanie, kiedy tak naprawdę ten szpital stał się nierentowny? Czy ta strata zaczęła się dziać, że rok, który się kończył, to za tej kadencji, czy wcześniej? Proszę Państwa, na tej prezentacji macie Państwo zaprezentowane 3 pozycje, jeśli chodzi o kapitały. I macie taki przedostatni i ostatnią kolumnę, gdzie mamy zysk z lat z ubiegłych narastająco i zysk, stratę w danym roku. Proszę Państwa, od 1998 roku do roku 2015 szpital za każdy z tych lat generował stratę. Rok 2003 spowodował, że niestety przy tej stracie narastająco za te lata od 1998 do 2013, gdzie prawie 9 500 000 wyniosła strata narastająco, kapitały własne niestety zostały, nazwę kolokwialnie, wyjedzone o ponad 8 278 000 zł. W roku 2016 nastąpił przełom, szóstym, przepraszam, kiedy to w tym roku szpital wygenerował zysk. Tak się też działo w 2007, 2008, 2009 i 2010. Niestety od 2011 nadal odnotowywana jest strata, chociaż w roku 2013 była 475 tysięcy było zysku. Narastająco strata od 1998 roku do 2016 roku sięgnęła ponad 13 400 000 zł. I tak naprawdę, proszę Państwa, przez ostatnie 2 lata, jak Państwo spojrzycie na ostatnią kolumnę, to dopiero rok 2015 i 2016 pokazał, że szpital zmierza w dobrym kierunku. Strata za 2015 wyniosła ponad 190 tysięcy złotych, a w 2016 ponad 559 tysięcy złotych. Dlaczego mówię, że w dobrym kierunku? A dlatego, że rok 2014 zamknął się stratą 1 570 tysięcy ponad, co spowodowało, że powiat zgodnie z ustawą o działalności leczniczej musiał pokryć stratę netto, czyli podjęciu straty amortyzacji, ponad 318 tysięcy złotych. Rok 2015-16 przy tej stracie, którą wygenerował szpital, spowodował korzystną sytuację dla powiatu. Nie musieliśmy pokrywać straty szpitala. Poproszę o drugi slajd. Chciałabym też Państwu przedstawić taki slajd na przestrzeni lat 2017-2016, jakie w ogóle zobowiązania kredytowe i w zakresie pożyczek zaciągał szpital. Otóż okazuje się, że były dwa takie kredyty. A raczej jeden kredyt bankowy w kwocie 8 miliona złotych, kiedy to powiat dał gwarancję na zaciągnięcie tego kredytu i to jest tak zwany kredyt restrukturyzacyjny, który miał pokryć wcześniej zaciągane przez szpital kredyty i w 2015 roku decyzją państwa radnych zdecydowaliście o tym, że udzielono pożyczkę dla szpitala ze środków budżetu powiatu, która wykorzystana została w wysokości ponad 764 tysiące złotych. Poniżej Państwo macie, jak kształtowało się zadłużenie na koniec roku 2014, 15 i 16. No w 2015 widzimy, że jest wzrost, ale z uwagi pożyczki z budżetu powiatu. Natomiast tendencja zadłużenia na koniec roku jest malejąca. Warto też podkreślić, że tak naprawdę szpital przy tych dwóch zobowiązaniach aż ponad 700 tysięcy złotych musi ze swoich przychodów odłożyć na to, żeby dokonać spłaty zarówno kapitału, jak i pożyczek. Odsetek. Przepraszam, trochę jestem zdenerwowana. Poproszę o kolejny slajd. Prezentacja nazywała się Po co milion złotych pożyczki i płynność finansowa. Ja przepraszam, że trochę edukacyjny Państwu to przedstawię, ale jest, myślę, że w skrócie przedstawione, dlaczego nagle powstała płynność finansowa, co to trudno jest z płynnością finansową szpitala, dlaczego teraz i co to takiego jest. Więc proszę Państwa, celem każdej firmy jest tak naprawdę maksymalizacja korzyści, czyli dążenie do osiągania jak najwyższych zysków. I to wymaga w długiej perspektywie właśnie osiągania zysków, lecz w krótkiej perspektywie zapewnienia płynności finansowej. Sytuacja ta w krótkim okresie o pozycji danej jednostki decyduje o pozycji na rynku. Natomiast płynność finansowa to jest możliwość terminowego regulowania zobowiązań. Czyli sama rentowność dla firmy nie jest wystarczająca. Bardzo ważną rzeczą jest posiadanie płynności finansowej. I może ja nie będę kolejnych slajdów dokładnie czytać, tylko powiem w skrócie i porównam. To załóżmy tak, że mam 20 dni do wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę, a otrzymuję duży rachunek za gaz. I niestety na ten moment nie dysponuję środkami. Taka sytuacja, proszę Państwa, zaistniała w szpitalu, kiedy pan dyrektor zgłosił, że już w lipcu nie będzie posiadał wystarczającej gotówki na to, żeby móc opłacić wszystkie zobowiązania, jakie się mu pojawią w miesiącu lipcu. Poproszę o kolejny slajd. I poproszę o przejście do wskaźników płynności. Tu, proszę Państwa, pozwoliłam sobie wkleić, to jest wycinek z opinii biegłego rewidenta sprawozdania finansowego szpitala za rok 2016. Może jest mało czytelny, ale tak, tu są pokazane trzy podstawowe wskaźniki płynności, dla których jest wskazany jakby bezpieczny poziom. Pierwszy wskaźnik to jest płynności finansowej pierwszego stopnia, gdzie bezpieczny przedział to jest od 1,2 do 2, a patrzymy, że na przestrzeni lat 2014-2016 nawet tego minimalnego poziomu ten wskaźnik nie sięgnął. Drugi wskaźnik drugiego stopnia płynności ma bezpieczny poziom 1, natomiast od 2014 do 2016 również widzimy, że ten wskaźnik nie sięgnął tego poziomu. Jedynie wskaźnik płynności finansowej trzeciego stopnia mieści się w granicy tej od minimalnego progu, ale to nie jest dziwne, ponieważ Wyliczenie tego wskaźnika to inwestycje krótkoterminowe do zobowiązań krótkoterminowych minus zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy. A dlaczego? Dlatego, że generalnie wszystkie krótkoterminowe inwestycje, które były realizowane przez ostatnie 2 lata w szpitalu, to tak naprawdę były realizowane z dotacji, które pochodziły ze środków budżetu powiatu. Stąd ten wskaźnik wyszedł na poziomie tego minimalnego progu. I proszę Państwa, tu wycięłam taką istotną informację, którą zapisał biegły rewident. Ten raport z oceny biegłego rewidenta Państwo otrzymaliście z materiałami, kiedy trzeba było zatwierdzić sprawozdanie finansowe szpitala. I cóż jest tam napisane? Ja pozwolę sobie to odczytać. Wskaźniki płynności ukształtowały się na poziomie niższym od ubiegłorocznego. Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych, wskazuje na możliwość występowania w jednostce zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. Czyli jak biegły rewident dokonywał oceny sprawozdania finansowego za 2016 rok, on już sygnalizował, że mogą wystąpić te zakłócenia. Minęło 6 miesięcy tego roku. Szpital sobie radził, natomiast już od lipca te zakłócenia się pojawiają. Poproszę kolejny slajd. A tutaj szczegóły tych problemów z płynnością. Razem gotówka do dyspozycji w miesiącu lipcu w szpitalu to jest ponad 1 836 000 zł, z czego stan gotówki na rachunku szpitala to jest ponad 789 000. Prognoza tak wpływów, czyli głównie z kontraktu NFZ, ponad 1 017 000 zł i inne przychody 30 000 zł. To daje kwota ponad 1 836 000 zł. A tu, proszę Państwa, mamy zobowiązania wymagalne w lipcu na kwotę dużo większą. 1 991 000 ponad złotych. Są wyszczególnione pozycje, na które się składa ta kwota. Nie będę czytać. Państwo, myślę, że jest to widoczne. Poproszę drugi slajd. To jest ciąg dalszy. No i proszę Państwa, z tych 3 slajdów mamy niedobór gotówki w lipcu na kwotę 155 tysięcy ponad złotych. I tu występuje ten problem z płynnością finansową, że od miesiąca lipca tak naprawdę szpital nie będzie mógł wygenerować szybko gotówki na pokrycie swoich zobowiązań. Teraz chciałabym trochę Państwu przytoczyć historii, bo to tak naprawdę nie jest coś nowego dla Państwa. I chciałam przypomnieć, że w roku właśnie 2015, w tym roku, kiedy to ja przyszłam do powiatu właśnie w maju, to 6 maja 2015 roku Państwo zdecydowaliście o udzieleniu z budżetu powiatu pożyczki w kwocie 2 milionów złotych. 8 lipca była zmiana do budżetu i zdecydowaliście Państwo, że z tych 2 milionów będzie to 1 618 000 zł. Na taką kwotę została podpisana umowa. Jednakże to nie następowało tak, że szpital dostał całą kwotę na rachunek, tylko składał dyspozycję, wskazując konkretne uzasadnienia, dlaczego taka kwota i z czego wynika. I w wyniku tego podpisano aneks i podjęto kolejną uchwałę i obniżono z tej kwoty 1 618 do kwoty 800 tysięcy złotych. Szpital w roku 2015 wykorzystał dokładnie 764 513 zł 33 grosze. Czyli jak Państwo widzicie, było na początku 2 miliony złotych, a szpital nawet miliona nie wykorzystał. Spłata pożyczki rozpoczęta została w tym roku w styczniu i łącznie do spłaty dla szpitala też takie będziemy posiadali przychody. To jest kwota ponad 255 tysięcy złotych. Tak więc te pieniądze, które pochodzą z pożyczki, one do nas wracają. Jeśli chodzi o szczegóły, to chciałam przypomnieć, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Powiatu jako organ stanowiący podejmuje jedynie uchwałę decydującą o limicie kwoty, jaka może zostać udzielona w formie pożyczki. Nic więcej. Dopiero uchwałą zarządu powiatu zgodnie z artykułem 262 ustawy o finansach publicznych to zarząd powiatu odrębną uchwałą jakby wskazuje, jaka kwota, jaki cel i warunki tej pożyczki. I tak się stało w roku 2015, kiedy były wskazane 2 cele. Kwota ponad 549 tysięcy, kwota ponad 214 tysięcy złotych. Konkretnie na co? Jeśli chodzi też o spłatę pożyczki, również wskazanie konkretnie kiedy i w jakich wysokościach, oczywiście dostosowując się do możliwości finansowych szpitala. Również w umowie powiatu ze szpitalem, jeśli chodzi o pożyczkę, były zawarte warunki uruchomienia zarówno pierwszej transzy, jak i drugiej i kolejnych transz. I dokładnie tak, jak to, proszę Państwa, wygląda w banku. Nie sama dyspozycja, nie same kopie faktur, ale również przedłożenie zaświadczeń o tym, że szpital ma uregulowane zobowiązania wobec najistotniejszych instytucji w naszym kraju, czyli ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Tak więc każda transza była uruchamiana nie tylko na podanie konkretnych faktur, z których wynika płatność, że są one wymagalne, ale również i potwierdzenia tego, że inne zobowiązania, które powinny być regulowane ze środków szpitala, są regulowane. I poproszę dalej. Kolejny slajd. Jeszcze dalej. I proszę Państwa, to, co dzisiaj na wstępie powiedziałam. Dlaczego pożyczka w kwocie 1 000 000 zł? I dlaczego z budżetu powiatu? A to dlatego, że mam możliwość udzielenia nieoprocentowanej pożyczki. Mamy możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału, czego nie można zrobić przy kredycie bankowym, kiedy firma dostaje tak zwanego overdrafta, czyli kredyt w rachunku bieżącym. A tutaj taka możliwość, kiedy to powiat by udzielał pożyczkę, jest. Co jest cenne dla szpitala, bo on sobie zabezpiecza rok czasu na to, żeby jeszcze popracować nad swoją płynnością. Uruchomienie transz według uzasadnionych potrzeb. Rata miesięczna do spłaty, proszę Państwa, bo planuje się, jeśli Państwo zdecydujecie o takiej kwocie, to zarząd podjął decyzję, że udzieli tej pożyczki na okres 5 lat. Rata miesięczna do spłaty wyniosłaby ponad 16 tysięcy złotych. Ostatnia rata byłaby ratą wyrównującą. Zabezpieczenie, jak przy pożyczce udzielonej w roku 2015, weksel własny blanko wraz z deklaracją wekslową. I poproszę o kolejny slajd. Podpisanie umowy pożyczki dopiero po podjęciu uchwały przez Państwa w sprawie zmiany do budżetu i zdecydowaniu o limicie, że się decyduje, że powiat może udzielić do kwoty takiej, a to takiej z budżetu powiatu pożyczkę. Podjęciu potem uchwały przez zarząd powiatu, bo to zarząd, podkreślam, ma te kompetencje, nie rada, w sprawie udzielenia pożyczki określającej kwotę, cel i termin spłaty oraz zabezpieczenie. Oczywiście warunki pożyczki określać będzie umowa, a wzór tej umowy, tak jak w roku 2015, będzie stanowić załącznik do uchwały zarządu powiatu. I procedura będzie identyczna jak w roku 2015, którą Państwo tutaj już macie za sobą jako praktycy i w doświadczeniu. I ostatni slajd. Dlaczego szpital ma dostać pożyczkę z budżetu powiatu, a nie z banku? Bo proszę Państwa, w banku szpital kredytu nie otrzyma. A dlaczego? Krótkie informacje. Ponieważ ma ujemne kapitały, co Państwo widzieliście na pierwszym slajdzie. Wysoka strata z lat ubiegłych, która narastająco sięga ponad 13 milionów złotych. Wskaźnik rentowności, jeden z najważniejszych ocenianych w banku, ROA, czyli ten majątku, jak również rentowności netto od roku 2014 przyjmuje wartości ujemne. Szpital przy tych swoich przy wynikach niestety nie posiada zdolności kredytowej, która jest najważniejszym elementem przy podejmowaniu decyzji kredytowej. I jest problem z zabezpieczeniem, gdyż banku nie wystarczy weksel i deklaracja wekslowa. I ostatni jeszcze. Jaka korzyść dla szpitala? Bo powiat jest organem założycielskim, nie jest organem prowadzącym, to nie jest jednostka organizacyjna typowa, ale jest organem założycielskim i tak naprawdę powinien wspierać. Jakie korzyści to powiat, udzielając pożyczki, da dla szpitala? Brak kosztu obsługi. Mamy możliwość udzielenia tej pożyczki bez oprocentowania, tak jak to miało w roku 2015, bez prowizji pozostałych opłat bankowych, których jest naprawdę wiele. Okres karencji 12 miesięcy, gdyż przyjmuje się, że jeżeli Państwo zdecydujecie, to spłata następować będzie dopiero od stycznia 2019 roku. Takiej możliwości przy overdrafcie w banku nie ma. No i brak konieczności...
Państwa radnych o jednak o... Nie przeszkadzajmy, pani skarbnik.
I brak konieczności ustanowienia zabezpieczenia. Wymóg w bankach jest taki, że po pierwsze musi być poręczenie organu założycielskiego i inne pożądane przez banki zabezpieczenia, takie jak hipoteka, przewłaszczenie i zastaw, ale na nieruchomościach i ruchomościach, które są łatwo zbywalne. Czyli łatwo też ocenić, jakimi ruchomościami i nieruchomościami dysponuje szpital. To nie są rzeczy, które bank chętnie przyjmuje na zabezpieczenie. Najchętniej, gdyby to powiat jako organ założycielski poręczył w 100% kredyt. A jeśli nawet by dysponował jakimiś ruchomościami czy nieruchomościami, to proszę Państwa, to nie odbywa się za 0 zł. Przy każdej hipotece, każdym zastawie czy przywłaszczeniu są dodatkowe koszta. Więc tutaj jest możliwość kolejnej oszczędności w postaci unikania kosztów ustanowienia zabezpieczenia. Dziękuję.
Dziękuję Pani Skarbnik za przedstawienie prezentacji. Czy jeszcze takim słowem wstępu jeszcze jakaś wypowiedź pana dyrektora, czy do dyskusji? Pan dyrektor jeszcze słowem wstępu, tak by chciał to się wypowiedzieć. Zapraszam tutaj do nas. Proszę tam tylko do mikrofonu, żebyśmy się słyszeli.
Panie przewodniczący, państwo radni, chciałbym do uzasadnienia, które państwo macie, o udzielenie pożyczki w kwocie 1 000 000 zł, dodać kilka słów popartych liczbami. Nie chciałbym, żeby państwo, dyskutując o tej prośbie, mieli wrażenie, że dyrekcja szpitala nic nie robiła w kwestii zmniejszenia kosztów, a w momencie pojawienia się problemów zwraca się jedynie o pożyczkę. W maju tego roku, od stycznia do maja tego roku, w porównaniu z majem, styczniem roku ubiegłego, oszczędności szpitala, te, które udało się oczywiście zrobić, to jest na umowach, zleceniach 106 tysięcy złotych, na wynagrodzeniach 98 tysięcy złotych, na lekach 44,6 tysiąca złotych, gaz ponad 11 tysięcy, energia elektryczna. Ale w tym samym czasie, od stycznia do maja, ten wzrost kosztów, który jest decydujący o naszej prośbie, był następujący. Kontrakty 394 tysiące. Wzrost kontraktów, głównie lekarskich, bo to prawie 100% lekarskie, wzrost wynikał z zasadniczego problemu niedoboru kadry ponad rok temu, jak również wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia i uzupełnienia tej kadry. Oczywiście obecnie nie mówimy o problemach kadrowych, ale mówimy o problemie finansowym, który sprowadzenie tej kadry ze sobą przyniosło. Zwiększyło się w sposób istotny wykorzystanie tak zwanego sprzętu jednorazowego, około 165 tysięcy. W tym sprzęcie jednorazowym są również jednorazowe dodatki do sprzętu operacyjnego. To już tutaj kiedyś o tym mówiliśmy. Jeżeli wprowadzamy nową technikę, używamy nowych aparatur, w dzisiejszych czasach odbywa się to głównie przy użyciu sprzętu jednorazowego. I to jest głównie ten koszt. Ilość operacji stawów biodrowych i kolanowych to jednocześnie wzrost zakupów implantów na ponad 71 tysięcy złotych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na remonty wydaliśmy więcej przez te 5 miesięcy tego roku niż w ubiegłym roku, ponad 63 tysiące. Także szpital ze swojej strony stara się obniżyć koszty we wszystkich możliwych dziedzinach, nawet w pewnych dziedzinach, które mogą rodzić pytania, czy słusznie. Bo na przykład, czy redukcja kosztów leków jest słusznym kierunkiem działania, czy nie odbywa się czasami kosztem pacjentów, czy nie. Zapewniam, że nie, ale jest to na pewno trudny kawałek tej działalności. Wzrost kosztów osobowych, który wynikał z uzupełnienia kadry, to w maju, w całym roku, przepraszam, w 2015 roku kontrakty lekarskie 6 497 tysięcy, a w 16 7 343 845 tysięcy w skali roku więcej. Chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli byśmy chcieli zatrudnić jednego lekarza w izbie przyjęć, który by pracował w ciągu dnia i na dyżurze przez rok, to jest koszt 440 tysięcy złotych jednego lekarza. Zwracam uwagę na te wielkości, ponieważ zatrudniliśmy 17 nowych lekarzy, z czego 12 do pracy w ordynacji dziennej. Nie wszystkich w pełnym wymiarze oczywiście dnia i 7 lekarzy dyżurnych. Jeżeli chodzi o inne czynniki, które wpłynęły, wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia tego roku spowodował, że do wynagrodzeń pracowników szpitala dokładamy sumę, to będzie około 70 tysięcy w skali roku. Jednocześnie tamte usługi, wszystkie, w których istotny jest wzrost kosztów zakupu, czyli jest praca ludzka, na przykład wyżywienie wzrosło o 12%, ochrona o 30%. Tak trzeba było zmieniać umowy. Daje to kolejny koszt około 40 tysięcy w skali roku. Wszystkie nowsze techniki lub techniki wykonywane w znacznie większej ilości niż w latach ubiegłych, które niosą za sobą koszty, to przede wszystkim techniki laparoskopowe. To jest coś, co się nazywa w skrócie ECPW, to jest kontrastowanie dróg żółciowych, to wycinanie pęcherzyka żółciowego bez rozcinania powłok, usuwanie pęcherzyka żółciowego, operacje przepuklin bez konieczności rozcinania powłok żółciowych. Do każdej z tych operacji potrzebny jest sprzęt jednorazowy. On zwiększa koszty tej tak zwanej jednorazówki. Jak również ilość implantów stawów biodrowych, stawów kolanowych. Dodatkowym czynnikiem, który zwiększył koszty, było obniżenie od 1 stycznia przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyceny punktowej za niektóre operacje endoprotezy stawów biodrowych i kolanowych. Jeżeli porównamy okres styczeń-maj ubiegłego roku, wszczepiliśmy 47% protez za sumę 903 tysięcy, a w tym roku do maja wszczepiliśmy 68 protez za 936 tysięcy. Różnica w protezach 21, w zysku 30 tysięcy. Średni koszt protezy w ubiegłym roku do maja wynosił 19 200 zł, obecnie 13 700 zł. Czyli żeby uzyskać, wyrobić kontrakt z Funduszem Zdrowia obecnie, musimy wykonać w miesiącu nie 12 endoprotez jak w ubiegłym roku, a 16. Każdy implant kosztuje. Każdy implant kosztuje. I chciałbym jeszcze raz na forum Rady przypomnieć, z jakim historycznie niskim kontraktem mamy do czynienia. Nasze oczekiwania wspólne są takie, żeby podnieść poziom, zwiększyć ilość usług. I mamy zwiększenie ilości usług, mamy fachowców, których nam brakowało. Ale chcę Państwu przypomnieć, że podobny powiat i wielkości szpital w Piszu ma kontrakt 34 miliony, Bartoszyce 43 miliony, Biskupiec 36 milionów, Mrągowo 25 milionów 180, a Kętrzyn 24 miliony 700 tysięcy. Chciałem Państwu przed rozpoczęciem dyskusji uzasadnić, jakie niezależne od planów i działań zarządzających szpitalem wyniknęły powody, które doprowadziły do prośby o pożyczkę miliona złotych. Dziękuję.
Dziękuję panu dyrektorowi. Otwieram dyskusję. Państwo radny, pan radny Jarosik prosił. Panie dyrektorze, ja myślę, że pozostał pewne gro pytań będzie do pana, więc będzie na pewno łatwiej odpowiadać.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam taki komentarz na ten moment. Po pierwsze, dziękuję pani skarbnik za opracowanie, co prawda, niektórych wskaźników analizy finansowej. One trochę były wybiórcze, no ale pewien obraz tego, co się dzieje w szpitalu, nam pokazały. Pani skarbnik wydaje mi się, że troszkę do nadużycia doszło z pani strony, jak powiedziała pani, że do czerwca wszystko ok, od lipca jest coraz gorzej i będzie źle. Jeżeli pani skarbnik, pan dyrektor referuje nam, że na koniec maja straty wynoszą około 930 tysięcy, jak dobrze pamiętam, tu może być rozbieżność niewielka. To z całym szacunkiem, ale każdy menedżer musi się liczyć z tym, że ta płynność finansowa za chwilę zostanie zachwiana. Na pewno tak jest i dobrze o tym wiemy. A dobrze, że pan dyrektor powiedział o działaniach, które robił szpital, bo już wiemy, że te działania jakieś są i jakieś były. Działania skutkujące tym, że część kosztów udało się obniżyć. Jeśli chodzi o sprawę pożyczki, to ja tutaj mam jasny obraz, wiem czego można oczekiwać, jak dzisiejsza rada się zakończy w tym temacie, ale ja mam pytanie do pana dyrektora, chyba idące zupełnie dalej. Bo jeśli byśmy przyjęli jakąkolwiek proporcję, to strata za półrocze około 1 000 000 złotych skutkuje tym, oczywiście statystycznie mówię, że na koniec roku mamy 2 000 000 złotych straty. I ja dziękuję, że pan dyrektor powiedział nam o tym, co zostało zrobione, żeby koszty obniżyć. Natomiast ja mam pytanie do pana dyrektora, bo myśmy o tym już rozmawiali na komisji budżetu. Pytanie takiej treści. Co zrobić, żeby ten budżet zbilansować? Jeżeli starostwo będzie co roku dokładać 2 000 000 do szpitala, to ta sytuacja niestety nie może trwać długo. Więc ja, dziękując za to, co oboje państwo opracowaliście, i pani skarbnik, i pan dyrektor, zwracam się z zapytaniem, jeśli to jest możliwe na dzisiaj, to dobrze, jak nie, to sugeruję, żeby pan dyrektor przedstawił jakiś program, którego skutkiem będzie to, że budżet w zakresie finansowania będzie się bilansował, bądź z niewielką stratą. Nie wyobrażam sobie sytuacji i nie wierzę w to, siedząc naprzeciwko pana Michała, który mówi o tym, że będzie lepiej, bo taka jest idea rządu. Ja w to nie wierzę. Moim zdaniem będzie gorzej i finansowanie, które będzie gorsze niż do tej pory, wobec czego ta strata jeszcze może się powiększać. Ja chcę pana dyrektora zapytać wprost zupełnie o to, czy jest jakiś sposób na to, żeby ten budżet w szpitalu zbilansować. I taka odpowiedź, że jeżeli chcemy mieć usługi dobrej jakości, musimy dokładać, niekoniecznie mnie satysfakcjonuje. Ja bym chciał jednak zdecydowanie, żeby ten budżet się zamykał. Jeśli są naturalne podstawy, czy możliwości, czy pomysły, to proszę się z nami tymi pomysłami podzielić. Jeśli nie ma, to jest zupełnie inna kwestia. Znaczy tutaj, i tyle na początek. Dziękuję uprzejmie.
Tutaj pan starosta odnosi tego pytania, czy tak, wyprzedzając do pana dyrektora, dobrze.
Jeśli pan dyrektor pozwoli, oczywiście. Bo tutaj są dwie rzeczy jakby. Po pierwsze to rozmawiajmy o kosztach i o płynności finansowej póki co, bo jak przypominać sobie tę prezentację, kredytowanie, poziom kredytu szpitala i to, co zrobiliśmy w 2015 roku, jeśli chodzi o dołożenie kredytu obrotowego, pożyczki tak naprawdę, to ja powiem tak, szpital cały czas spłaca zadłużenie to, które było restrukturyzacyjne z 2006 czy któregoś tam roku. Natomiast szpital nie dysponuje, a to jest jednostka w tym sensie, taka jak przedsiębiorstwo, nie dysponuje kredytem obrotowym, gdzie każde przedsiębiorstwo takim kredytem dysponuje i to jest jedno, co nie? Żebyśmy oddzielili kwestię pożyczki od tego, co jest szpital. Drugie, oczywiście szpital realizuje program naprawczy i on te efekty, które dyrektor powiedział, przynosi, natomiast my go zweryfikujemy na koniec roku, zobaczymy jak to, bo szpital dostał konkretne zadania, jeśli chodzi o program naprawczy, o realizację tego programu. A trzecie to tak, jak mówiliśmy, my z dyrektorem wiemy jedno, że i to dyrektor też mówił i przypominam o tym, że my oto mamy taką drogę, że albo znajdziemy, jeśli chcemy mieć dobry szpital powiatowy, to 24 miliony z kawałkiem to jest za mało. I albo znajdziemy sposób, żeby to zwiększyć. Nasze szacunki są między 5 a 10% ten kontrakt i wtedy szpital się bilansuje. Albo musimy działać w drugą stronę, czyli ograniczać koszty, czy ograniczać świadczenia w szpitalu. I na to jest czas według naszych obliczeń gdzieś do końca roku. Na dzisiaj uważam, że ta sytuacja w szpitalu i jeszcze jedno. To, co pani skarbnik pokazywała, nas czeka w tym roku jeszcze dyskusja nad tym, co zrobić, bo to jest też wymaganie audytora, z ujemnymi kapitałami i skumulowaną stratą. Ja specjalnie czekam na tę dyskusję, trochę odwlekam ten czas, bo my musimy zobaczyć, że ten szpital się bilansuje, wtedy jest czas na taką dyskusję. Ale tę radę czeka taka dyskusja, bo skumulowane straty lat ubiegłych i skumulowane strata plus ujemne kapitały to są rzeczy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Dziękuję. Może tyle mojego wstępu. Dziękuję.
Proszę, pan radny Jarosik.
Dwa zdania tylko, panie przewodniczący. Panie starosto, no nie zgadzam się z panem, że należy pożyczkę oddzielnie traktować od spraw dziejących się w szpitalu. Absolutnie jedno z drugim jest powiązane i jedno na drugie ma wpływ. Zdecydowanie. Mówi pan o programie restrukturyzacji. No to przykro mi, ale ten program póki co albo jest słaby, albo nie istnieje, bo jeżeli do półrocza mamy około 1 000 000 złotych strat, to ja nie pamiętam takiego roku. Więc to w tej kwestii. To, o czym na koniec, to było to, na czym mnie zupełnie zależy, panie starosto, to znaczy na merytorycznej naprawdę dyskusji o szpitalu, o tym, jak zabezpieczyć, jakie finanse, jaka możliwość finansowania i tak dalej, i tak dalej. Tylko my czekamy na to już, powiem szczerze, dość długi okres i to się wiąże również z tą decyzją o udzieleniu pożyczki, więc jakby dla mnie to nie są dwie różne sprawy, to jest ta sama sprawa. No i ja czekam cierpliwie, ale bardzo chciałbym doczekać takiej sytuacji, kiedy to pan dyrektor powie, jest taki i taki pomysł na to, żeby ten bilans zamknąć w taki albo inny sposób.
Czy pan dyrektor odnosi wcześniejszych pytań pana radnego Jarosika jeszcze, że też byśmy się trzymali?
Tak jest, tutaj to pan radny już taką też odpowiedź co do straty pierwszego półroku ode mnie słyszał, że to nie jest tak proste działanie razy dwa, że najgorsze w roku finansowo są pierwsze miesiące, które mamy za sobą. Druga połowa roku zwykle jest zdecydowanie lepsza. Zresztą te ostatnie miesiące już też na to wskazują. Jak nie rozumiem? To zaraz już o tym właśnie, to tylko tak gwoli tego, że nie da się razy dwa zrobić, wobec tego końcowa strata będzie, bo jak wszystkie lata wskazują, tak.
Ja mimo wszystko, tak, panie dyrektorze, mogę na chwilę się wtrącić, bo jak jeśli ktoś zna sytuację szpitala i weźmie zeszły rok po miesiącu, rok, dwa lata temu po miesiącu, czy ten rok, to jeśli chodzi o wynik po miesiącach, to on jest prawie identyczny. Czyli strata duża do półrocza i potem jest mniej po półroczu. Ale ja tylko tyle chciałem dodać. Dziękuję.
To jest.
Ale panowie, po kolei. Pan dyrektor, proszę kontynuować wypowiedź.
Gdybyśmy ubiegły rok pomnożyli tak razy dwa, to byśmy mieli tą stratę gdzieś w granicach 1 300 000 400 000, a zwrot był 440 tysięcy nadlimitów z funduszu. Mimo wszystko to się tak nie da, ale to jest, myślę, że to nie jest aż tak istotne w tej chwili. Tak, chcę powiedzieć z jaśniejszych rzeczy, o które pyta pan radny Jarosik, czy takie są. Od połowy lipca Narodowy Fundusz Zdrowia, przepraszam, ma podnieść wartość punktu o 2% i o kolejne 2% od 1 października. To znaczy, że punkt będzie kosztował nie 52 zł jak obecnie, a 54 zł jak obecnie. Zakładając obecny nasz kontrakt, wysokość naszego kontraktu, to da nam sumę około 660 tysięcy w skali roku. Ta zapowiadana podwyżka 2% plus 2%. To jest zdecydowane. Również pewne nadzieje wiąże, oczywiście to są tylko nadzieje, z wizytą pana starosty i moją w Narodowym Funduszu Zdrowia i rozmowy z dyrektorem Zakrzewskim, gdzie wystąpiliśmy o zwiększenie limitu punktów na oddział wewnętrzny o około 1000 punktów, argumentując to, że przed zamknięciem oddziału w 2015 roku kontrakt wynosił miesięczny 7300 punktów, natomiast po otwarciu 6400. I tu mamy szansę uzyskania tych 900 punktów. Kolejny argument o zwiększenie o 1000 punktów na oddział chirurgii ogólnej w związku z nowymi technikami i ilością zabiegów. I to również zostało przyjęte. Czyli te argumenty. I zwiększenie o 100% kontraktu na poradnię ortopedyczno-urazową. Tam jest 1600 punktów. To przy naszych potrzebach to jest, powiem obrazowo, niewielka ilość. I również zostało przyjęte do zwiększenia, mamy w tej chwili 1600, do około 3500 punktów. Realizacja tego oczywiście będzie zależała od decyzji finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia, ale te postulaty przedstawiliśmy i one zostały przyjęte jako ważne argumenty. Jeżeli chodzi o tą przyszłość, która niepokoi pana o Ryczałt, ja również mam duży niepokój, ale z zapowiedzi, nie wiem, czy mogę mówić, dziękuję. Ale z zapowiedzi, tu muszę się powołać na zapowiedzi z kręgów rządowych ministra Radziwiłła, że szpitalne ryczałty wzrosną w porównaniu do zakładanych ilości z 2015 roku wykonania. Mają wzrosnąć, podobno nawet ma być więcej na szpitalnictwo przeznaczone, 15% więcej funduszy niż było wcześniej zakładane. Mam nadzieję, że to też się rozłoży na takie szpitale jak nasze, chociaż żadnych gwarancji nie ma. Większych szczegółów tutaj na razie nie ma. Następne, jeżeli dodatkowy strumień pomocy ze strony powiatu w postaci dotacji na sprzęt pozwoli nam wymienić stary sprzęt na nowy sprzęt, to nowy sprzęt będzie serwisowany, początkowo także w ramach gwarancji, potem nie, ale pozwoli nam zmniejszyć ciągłe remonty i awaryjność sprzętu. Endoskopy w pracowni endoskopowej w ubiegłym roku kosztowały nas naprawy 123 tysiące złotych. Tylko dlatego, że są stare, tak jak wiele razy rozmawialiśmy. Jest nadzieja, że jeżeli to będzie nowy aparat, ta rubryka zdecydowanie się zmniejszy. W końcu także przestaniemy spłacać pożyczkę do powiatu po 36 latach. Spłaciliśmy już 6. Także zmniejszy się obciążenie w wysokości 23 tysięcy złotych miesięcznie. Na razie chciałbym może to podsumować w ten sposób, że jeżeli spojrzymy na ten niski budżet i tak jak pan radny powiedział, że ta strata była 190 tysięcy, 500 tysięcy, to jeżeli weźmiemy pod uwagę nowe zatrudnienia i wzrost kontraktów o 860 tysięcy w ciągu roku na nowych ludzi, to chcę powiedzieć, że zestawienie tych liczb powoduje, że jednak wewnątrz tego szpitala dzieje się wiele w kierunku oszczędności, że pieniądze nie są trwonione.
Dziękuję panu doktorowi. Pani radna Janczuk.
Panie dyrektorze, ja pomimo wszystko, pomimo pana prośby, no nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to, ten materiał, który dzisiaj otrzymaliśmy, no to trochę wygląda tak, jakby przez pół roku nie było tam w tym szpitalu, przepraszam, ani dyrektora, ani księgowej, ani nie przychodził pan do zarządu. No i chyba nie było zarządu w tym momencie, bo ja też sobie nie wyobrażam, że pan nie przychodził do zarządu i nie informował zarządu o pewnych sytuacjach. Ponadto jest zawsze sprawozdanie kwartalne i z tego sprawozdania również powinny wynikać pewne informacje i one powinny do nas dotrzeć. Zresztą no pan bywa na sesjach prawie co 2 tygodnie i te informacje gdzieś tam do nas nie docierały. Ale ja chciałam zapytać o takie rzeczy, bo tak, dzisiaj mówimy o kontrakcie, natomiast od października mówimy o ryczałcie. Ja chciałam zapytać, na ile to ma, jak te wskaźniki będą wyglądały, bo ja nie wiem, ja rozumiem tak, że ten kontrakt dzisiaj, mówiąc o kontrakcie, mówimy, że kontraktujemy do października, czyli na 2-3 miesiące, a od października jest ryczałt i on po prostu będzie jakoś tam ustawiony, jeszcze na razie nie wiemy jak. Poza tym mówimy o tym, że, znaczy pan mówi o tym, że są nowe techniki, że jest to wzmocnienie szpitala. Ja rozumiem, że metoda laparoskopowa i tak dalej, i tak dalej. Ale też wcześniej tam kiedyś, chyba na poprzedniej komisji, mówił pan nam o tym, że ta metoda nie była kontraktowana. Czyli ja rozumiem, że pan wykracza poza kontrakt z pełną odpowiedzialnością. Rozumiem, że w takiej decyzji, żeby było lepiej i żeby ta jakość usług była większa. Następne pytanie jest takie, ile mieszkańców powiatu z tego skorzystało? Czy to dotyczy tylko i wyłącznie mieszkańców powiatu, czy też korzystają z tego inne osoby? Bo no, dla mnie jako osoby radnej odpowiedzialnej za tutaj i tym bardziej, że mamy przeznaczyć pieniądze i pożyczkę z budżetu powiatu, to ma znaczenie. Poza tym usłyszałam przed chwilą w pana wypowiedzi, że powiedział pan o ortopedii. W tym momencie, przepraszam, nie zapamiętałam, ale powiedział pan coś takiego, że ma pan zakontraktowanych 12 usług, ale wykonuje pan 16, czyli to też znowu jest poza kontrakt. Więc no, pytanie jest moje takie, skąd pan ma na to pieniądze, skąd pan wie, że pan będzie miał na to pieniądze i jak to się dzieje, tak? Poza tym, oczywiście mówił pan o tym, ja też pamiętam, że laparoskop i metoda laparoskopowa wskazuje również na zwiększenie materiałów jednorazowego użytku. To jest naturalne, tylko też no, to jest pewna odpowiedzialność. Dziękuję.
Panie doktorze.
No, wydawało mi się, że z panią radną prowadzimy dość żywy dialog na posiedzeniach rady i mam wiedzę, to odpowiadam. Zdziwiony jestem niedoinformowaniem na temat danych finansowych szpitala, ponieważ one są przekazywane, one są przeze mnie tutaj zawsze prezentowane i muszę powiedzieć, że nigdy nie było moją intencją ukrywanie lub lukrowanie tej sytuacji. Co do materiału przedstawionego przez panią skarbnik, ja się utożsamiam z tym materiałem, chociaż go nie przygotowywałem. To raczej chyba nie zrozumiałem tak, że do czerwca było dobrze, od czerwca jest źle. W czerwcu dyrektor wystąpił z przedstawieniem zagrożenia płynności finansowej. To tak należy odebrać. Tak należy odebrać. Jeżeli chodzi o wykraczanie poza kontrakt. Bardzo bym się cieszył, żebyśmy mieli możliwość wykroczenia poza kontrakt i zapłacenia tego. To jak państwo wiecie, 2 tygodnie temu pan minister Radziwiłł podał publicznie informację, że szpitale publiczne będą mogły prowadzić działalność komercyjną, ale na razie nie mogą w tym zakresie. I to, co się dzieje w szpitalu kętrzyńskim, dzieje się wyłącznie w ramach kontraktu. Wyjaśniam pani radnej, że jeżeli mamy na działalność chirurgii ogólnej 4800 punktów miesięcznie razy 52 zł, to w tych pieniądzach mieszczą się i stare metody, i nowe metody. I teraz proszę, musimy odpowiedzieć, czy operujemy starą metodą traumatyczną i dla pacjenta obciążającą, czy nową metodą, ale w ramach tych pieniędzy. W ramach tych pieniędzy. Dlatego dyrektor szpitala występuje o zwiększenie kontraktu, żeby móc stosować nowe techniki bez większych ograniczeń. Bez większych ograniczeń. Jeżeli chodzi o to, czy to są pacjenci z naszego rejonu. Jeżeli chodzi o chirurgię ogólną, tak, ci wszyscy, którzy się zgłaszają na oddziały chirurgii ogólnej, głównie zgłaszają się pacjenci powiatów. Przy czym chcę powiedzieć, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak rejonizacja. I zupełnie inna sytuacja jest w oddziale urazowo-ortopedycznym, jeżeli chodzi o kolejki na endoprotezy stawów. Jest to ogólnopolska kolejka, oficjalna w NFZ-cie i każdy pacjent z każdego zakątka Polski może się zapisać w dowolnym miejscu w Polsce na tego typu operacje reglamentowane. I u nas też to zjawisko jest. Jest część pacjentów naszego powiatu, naszego województwa, ale są także z Polski pacjenci. Nie dotyczy to chirurgii ogólnej. Jeżeli chodzi o zwiększenie kosztów tak zwanego sprzętu jednorazowego w związku z metodą laparoskopową. Tych dwóch rzeczy nie oddzielimy. Jeżeli decydujemy się, a wydaje się, że w XXI wieku nie ma powrotu i odwrotu od tej metody, jest to metoda podstawowa w tej chwili w chirurgii, to, że ona nie była wykorzystywana w naszym szpitalu w odpowiednim momencie, w odpowiedniej ilości, to jest zupełnie inna kwestia, ale my będziemy to wykorzystać i dlatego chcemy mieć dodatkowe na to pieniądze. Właśnie to wystąpienie o 1000 punktów na ten oddział.
Dziękuję.
Panie przewodniczący, ja chciałbym, jeśli mogę, też zabrać głos.
Proszę, pani skarbnik.
Ja chciałabym się odnieść tutaj do słów pana radnego Jarosika o te nadużycie, bo nie bardzo zrozumiałam, czy poleciałam za daleko, że pozwoliłam sobie na stwierdzenie, że dwa ostatnie lata to dobry kierunek, czy też milion złotych pożyczki. Proszę państwa, zysk w rachunkowości jest ustalany metodą memoriałową, czyli na papierze. A płynność finansową należy utożsamiać z możliwością bieżącego regulowania zobowiązań. I powiem więcej, te pieniądze w formie pożyczki, one do nas wrócą, tak jak wraca pożyczka z 2015, a jeszcze więcej, słuchajcie, proszę państwa, każdy powiat, każda gmina planuje w uchwale budżetowej, oprócz jeśli występuje deficyt, to zaciągnięcia kredytu bankowego na planowany deficyt. Pojawia się taka pozycja, jak też w naszej uchwale z 18 stycznia, na przejściowy deficyt. 1,5 miliona złotych to jest w naszym powiecie. Co nie oznacza, że taki kredyt zaciągniemy, bo to jest właśnie kredyt na płynność finansową. Kiedy pojawią się problemy, że my właśnie mamy tylko memoriałowo coś, że się spodziewamy, że tyle osiągniemy zysku czy gotówki, tyle środków, to nie oznacza, że kasowo to będziemy mieli. Tak więc to nie jest żadna nowość. Jedyna korzyść tylko, którą chciałam państwu podkreślić, że po pierwsze, to jest drugi taki przypadek w tej Radzie decydowania o pożyczce. Czy milion państwo zdecydujecie? A ja chciałam tylko powiedzieć, że nie ma możliwości szpital zaciągnąć kredytu bankowego. Dwa, jest to kredyt, ten overdraft, tak zwany kredyt w rachunku bieżącym, który po wykorzystaniu limitu wpływ powoduje, że się spłaca i znowu mamy limit do wykorzystania, a tu szpital na to i tak nie mógłby sobie pozwolić, ponieważ szpitalowi musimy dać możliwość spłaty tego w ratach, tak? I tylko o to mi chodziło. Co do słów pani radnej Jańczuk. Ja nie stwierdziłam, że przez 6 miesięcy to było dobrze. Przez 6 miesięcy z płynnością finansową sobie szpital radził. Na zarządzie pan dyrektor łącznie ze mną przedstawialiśmy sprawozdania za pierwszy kwartał, bo za drugi kwartał to wiemy, że jesteśmy w trakcie zamykania i rozliczania, więc on się pojawi. Ale był też raport o rentowności szpitala. Był przedstawiany na zarządzie i z tego co wiem, są sporządzane sprawozdania z posiedzeń zarządu i one są dostępne. Tak więc tam na pewno informacje za pierwszy kwartał są. I to nie znaczy, że przez 6 miesięcy nie było głównej księgowej czy pana dyrektora. Przepraszam, że to mówię, ale taka jest prawda. Po prostu przez 6 miesięcy na rachunku szpitala z kontraktów NFZ, jak również pozostałych przychodów, które szpital ma, była gotówka na bieżąco, aby móc na bieżąco regulować zobowiązania. Natomiast w lipcu, tak jak państwu przekazałam dane, które otrzymałam ze szpitala, pojawia się ten niedobór 155 tysięcy złotych. I nawet gdybyśmy przyjęli 150 tysięcy miesięcznie, że szpital będzie potrzebował takiej gotówki, to mamy pół roku i daje to 900 tysięcy złotych. Co nie oznacza, że jak zdecydujecie państwo o milionie, to ten milion szpital dostanie, tak? Moją intencją było tylko, dlaczego to powiat ma udzielić tej pożyczki i po co te pieniądze dla szpitala są potrzebne.
Dobrze, dziękuję pani skarbnik, pani Teresa Prokop.
Przewodniczący, szanowni państwo, ja mam pytanie do pana dyrektora w sprawie tego laparoskopu. Czy przy takich zabiegach to pacjenci przebywają chyba w szpitalu krócej, prawda? Niż przy takich zabiegach tych wcześniejszych. To też jakby chyba koszt jest wtedy mniejszy dla szpitala, bo utrzymanie takiego pacjenta automatycznie też spada, prawda? Proszę mi tylko to potwierdzić. Dobrze.
Tak, oczywiście, bo taki jest cel nowych technik, prawda, żeby było mniej traumatycznie, bardziej korzystnie dla pacjenta, jak najszybciej się udał do domu. A propos laparoskopu, chcę państwu jeszcze podać jedną informację. Mamy dwie sale operacyjne. Mamy dziedziny takie jak ortopedia i wiecie państwo, słyszeliście o takich technikach, które się nazywa artroskopia. W tej chwili w Szpitalu Kętrzyńskim zarówno artroskopia, jak i operacje na brzuchu są wykonywane tym samym aparatem. W naszym planie inwestycyjnym, który państwu przedstawiałem, był laparoskop 200 tysięcy. Był laparoskop 200 tysięcy. Po dyskusjach doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy ten laparoskop wstawić już do nowej sali operacyjnej. To się wszystko opóźnia. Nie ma w nas w tej chwili chęci, w zarządzających, już wyciągnięcia jak największej ilości pieniędzy z powiatu, a tylko to, co w tej chwili jest niezbędne. Niezbędne.
Dziękuję. Pani Anna Siewrówiec, tak?
Ja mam krótkie pytanie. Czy wykonywanie wstawiania endoprotez jest dla szpitala generalnie zyskiem czy stratą?
Zyskiem. Dlatego taki bój o to szedł i wielokrotnie przedstawiałem swoją niepewność, czy będziemy mogli to robić w nowej rzeczywistości. Mamy zapewnienie, że tak. Że Kętrzyn otrzymał prawo wykonywania endoprotez stawów biodrowych i kolanowych nadal. Tak.
Pan starosta, tak?
Znaczy ja chciałem dodać do tego, panie dyrektorze, bo to są najbardziej dochodowe świadczenia. Chciałem dodać, tylko to się z zyskiem odbywa, jeśli się robi swoją kadrą i swoim sprzętem. Bo pamiętacie państwo sytuację 2015 roku, którą przerwaliśmy, gdzie różnie bywało. Natomiast te operacje rzeczywiście, niech mnie pan poprawi, panie dyrektorze, jeśli się mylę, za jedną operację, jeśli chodzi o endoprotezę stawu biodrowego, to jest bodajże 350 punktów, dobrze mówię? A za kręgosłup 500 bodajże, czyli między 18 a 25 tysięcy. To są bardzo drogie operacje. Oczywiście i to, jeśli chodzi o te wyliczenia, to w tej chwili to dość jasno widać, choć widać, można to wszystko śledzić, ponieważ mamy w tym nowym systemie również możliwość oceny poszczególnych oddziałów. Dziękuję.
Pan dyrektor, wspominający.
Tak, rzeczywiście operacja biodra, to tak jak podawałem już te dane, w ubiegłym roku to było 19 200 zł, w tym roku to jest 13 700 zł. Tyle płaci NFZ całościowo za tego typu operacje. Przy czym sam zabieg jest, sama operacja jest ekonomicznie korzystna. Przypominam państwu, że ubiegły rok zaczynaliśmy z lekarzem dyżurnym w oddziale urazowo-ortopedycznym 2 dni w tygodniu. Od lipca jest to 7 dni w tygodniu. Jeżeli weźmiemy rentowność, to na tą rentowność w tym oddziale składa się również dodatkowy wydatek w postaci lekarzy dyżurnych. Czyli ona nie jest tak duża, jak byłaby bez lekarzy dyżurnych, ale nadal jest to dla szpitala pozytywny, ekonomicznie pozytywna działalność.
Ta działka nie generuje strat szpitala. Cała ta działka endoprotez, to tu pan Jarosik mi wtrącił i ja też miałam wrażenie z komisji, że tak jakby pan dyrektor wcześniej na komisjach mówił jednak trochę inaczej, ale być może my nie zrozumieliśmy.
Jeszcze raz proszę, to może wyjaśnić, bo może coś niejasno wytłumaczyłem. Proszę bardzo.
Na komisji, panie dyrektorze, pytaliśmy o to. Pan dyrektor powiedział, że w związku z tym, że jest dość dużo tych operacji właśnie endoprotez, szczególnie biodra chyba, bo kolana mniej, tak mi się wydaje, że to skutkuje tym, że ten wynik jest negatywny. Więc teraz jakby na nowo pan nam odkrywa coś innego i dlatego jest tutaj pewnego rodzaju konsternacja, tak? Zresztą jeszcze dygresja, tylko oczywiście to jest opłacalne do wysokości limitu, bo jeżeli się ten limit przekroczy, jak rozumiem, no to wtedy niestety będą straty. Jeżeli nie będzie nadwykonań, to będą to straty.
Już tłumaczę. Może rzeczywiście jakieś przekłamanie w mojej wypowiedzi. Prawdopodobnie chodziło mi o to, że większa ilość protez, którą teraz musimy wykonać, generuje koszt zakupienia tych nowych, a za to już nam nie zwracają. Zwracają nam tylko i wyłącznie określoną sumę pieniędzy. Na endoprotezy mamy na przykład około miliona złotych miesięcznie. I w tym milionie w zeszłym roku musieliśmy zrobić 12, a dzisiaj 16. Ale zakupujemy implanty na własny koszt szpitala. To taką miałem myśl, bo sama działalność nie jest stratą dla szpitala. Absolutnie nie. Jeżeli się poruszamy w ramach limitu, to jasne.
A poruszamy się?
Poruszamy się. 108%, 108% do kwietnia. Do kwietnia było 108% kontraktu. Fluktuacje urlopowo-nieurlopowe w skali roku prawdopodobnie to będzie w granicach 100 czy też 100 kilku procent wykonania tego kontraktu.
Dziękuję. Pan radny Malecki.
I tak chciałbym przypomnieć pewną rzecz, bo gdzieś tak przed rokiem rozmawialiśmy o pogotowiu ratunkowym i wówczas, nie wiem, czy ktoś tam stwierdził, że było ogromnym błędem odpuszczenie tej dziedziny działalności, ponieważ ona jest bodajże najbardziej opłacalna. I wówczas było, nie wiem już kto powiedział, bo pamięć już nie ta, ktoś tam powiedział, że tam ten kontrakt z obecną tą firmą, którą prowadzi, gdzieś tam wygasa w jakiejś tam przestrzeni czasowej i że szpital będzie się ubiegał o to, żeby no z powrotem przejąć tą działalność. Oczywiście wiązałoby się to z kosztami zakupu karetek i tak dalej, i tak dalej. Ale no po prostu dzisiaj o tym już w ogóle nic nie mówimy. Jaka jest możliwość, czy jest w ogóle możliwość? Bardzo bym prosił o odpowiedź.
Nowelizacja, tak zwana duża nowelizacja ustawy o ratownictwie, która miała przekazać w ręce jednostek publicznych całe ratownictwo, zresztą takie postulaty ze środowiska ratownictwa idą, została przełożona na 2022 rok. I także prywatni przedsiębiorcy w naszym regionie, to jest Falk, pozostają na rynku. Przyczyną było to, że nie można było wskazać, kto miałby zapłacić koszty przekazania całego ratownictwa do jednostek publicznych. Bo to tak jak w naszym szpitalu, zakup karetek, ludzi, pomieszczeń i tak dalej, i tak dalej. Nie było wskazane źródło finansowania, także jest to odłożone ad calendas graecas.
Dziękuję. Jeśli tutaj radnych, ja mam takie pytanie w sumie do zarządu i też do pana dyrektora. Po tej prezentacji widziałem, jakie były założenia tej pożyczki z 2015 roku. Czy też są takie założenia, na co ma być przeznaczona ta pożyczka obecna? Bo też takie kontrowersje, czy to jest nie na wynagrodzenia, bo taki zarzut już powiem słyszałem. Jeśli można taką uzyskać informację.
Znaczy, jeśli państwo chcecie, to możecie sprawdzić, bo to jest tak, że szpital występuje z konkretnymi fakturami, które są do opłacenia. Pani skarbnik, proszę mnie skorygować, jeśli się mylę. I dopiero wtedy to na zarządzie jest rozpatrywane i płacone. Także to jest w ten sposób załatwione. To nie jest tak, że my dajemy szpitalowi pieniądze z wyprzedzeniem. Szpital ma rachunki, występuje o zapłatę konkretnych rachunków.
Dziękuję. Pan wicestarosta.
panie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado. Ja a propos wynagrodzeń, bo takie kiedyś mi utkwiło powiedzenie, że jak jedna osoba ci mówi, że jesteś brzydki, to tam daj se spokój. Jak ci druga powie, że jesteś brzydki, to zacznij się zastanawiać. A jak trzecia ci powie, że jesteś brzydki, to spójrz w lustro. I teraz ja mam pytanie, bo teraz taka jest modne stwierdzenie fake news. I ja też miałem, tak jak w tym powiedzeniu, takie trzy zapytania odnośnie, czy u nas lekarze, a dokładniej ortopedzi, zarabiają po 50 tysięcy miesięcznie. I ja bym chciał, żeby pan dyrektor albo zdementował to, albo potwierdził, a jeżeli to było niepotwierdzone, to też bym, jeżeli jest jakaś wiedza to, o tym, to czy my naszym lekarzom zacnym w szpitalu płacimy więcej niż nasze odpowiedniki w powiatach, nie wiem, giżyckim, bartoszyckim, olsztyńskim. O taką odpowiedź bym prosił. Dziękuję ślicznie.
Może to było też i moje kolejne pytanie, podobno zbliżonej treści, to też się dołączam do tego pytania.
Więc to sam pan wicestarosta nazwał odpowiednio taką informację, to kłamstwa. Ja oczywiście bardzo bym życzył sobie doczekać jako dyrektor czasów, kiedy będę mógł 50 tysięcy zapłacić lekarzowi w szpitalu kęczyńskim. Bardzo bym chciał. W naszym szpitalu, to już państwu mówiłem, specjalista zarabia 60 zł za godzinę. Może być to złotówka w jedną lub złotówka w drugą. I takie są stawki w większości sąsiednich powiatów. Żaden powiat nie zdecyduje się na gwałtowne podniesienie stawki, ponieważ nie ma na to funduszy. A poza tym, gdyby tak było, to mielibyśmy szpitale, w których lekarze stoją pod drzwiami i błagają o zatrudnienie, i takie, w których by nie było w ogóle lekarzy.
Pan starosta.
Ja bym tu dodał jeszcze jedną rzecz, bo często różne te sensacje się pojawiają i tak jakby próba tego, jakby ten szpital kęczyński był wyjątkowy i albo za dużo, albo za mało płacił. Otóż, drodzy państwo, są regularne miesiąc, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące spotkania pracodawców szpitali w regionie tutaj warmińsko-mazurskim. Jest, uczestniczy w tym przeważnie dyrektor NFZ-u i nikt z dyrektorów sobie nie pozwoli na podkupowanie, bo to jest droga, która prowadzi donikąd, to znaczy, że za chwilę wprowadza bardzo niezdrową sytuację. W związku z tym te stawki lekarzy i te stawki również w odniesieniu do poszczególnych specjalności są dość mocno śledzone i sprawdzane, żeby bo jeden wyjątek powoduje lawinę i powoduje koszty dla wszystkich innych. W związku z tym jakiekolwiek sensacje proszę to z dystansem traktować. To jest jedno. I drugie, podobnie z wszystkimi innymi rzeczami. W regionie, jeśli chodzi o pewne sprawy wokół szpitali, one są jakby nadzorowane i pilnowane przez to środowisko dyrektorów i przez NFZ.
Dziękuję. Pan dyrektor.
Jeszcze tylko słowo komentarza. Proszę państwa, w Polsce jest najmniej lekarzy w Unii Europejskiej. Jeszcze rok i dwa i ten problem, który poruszył pan wicestarosta, takiej wysokości sumy, może nie rok, dwa, będzie codziennością. Nie wiem, jak się znajdzie pieniądze w budżecie takich jednostek jak Kętrzyn na zapewnienie kadry, jeżeli nie będzie innych wymagań Funduszu Zdrowia czy też innej organizacji pilnującej. Bo muszę państwu powiedzieć, że każda działalność w szpitalu publicznym musi być prowadzona zgodnie z narzuconym standardem dotyczącym również zatrudnienia specjalistów. I będziemy może staniemy przed takim dylematem, czy żeby na przykład blok operacyjny mógł działać dla trzech czy czterech oddziałów i zarabiać na kontrakt, czy nie zatrudnić kogoś za wyjątkowo duże pieniądze. Jak państwo wiecie, specjalność anestezjologów jest w tej chwili finansowo w medycynie królewska. To są osoby, które zarabiają w wielu miejscach bardzo dużo, bardzo dużo. Może czekać nas taka przyszłość.
Dziękuję. czy są kolejne pytania radnych?
Panie przewodniczący, chciałam jeszcze...
A proszę, panią.
Ja chciałam doprecyzować...
Rozglądałem się, przepraszam, nie spojrzałem w tym kierunku.
Przepraszam.
Tylko głos, ale... tak znak, głos gdzieś z tyłu mnie
ubiegł. Ale chciałam doprecyzować odpowiedź pana starosty na pytanie pana przewodniczącego, tak? Czy na wynagrodzenia? Nie, my...
Nie, było moje pytanie. Ja, po prostu ja takie pytanie usłyszałem. Mhm. Czy to jest na wynagrodzenia? Więc pozwoliłem sobie po prostu spytać, żeby to zdementować, jeśli jesteśmy tylko do wiarek fakty i mity o temat szpitala.
Tak, ja nawet państwu w tej prezentacji pokazałam dość szczegółowo, jakie cele były przy poprzedniej pożyczce i to było tak, finansowanie zobowiązań związanych z zakupem materiałów medycznych do bieżącego funkcjonowania szpitala oraz związanych z zakupem leków do bieżącego funkcjonowania łącznie na potrzeby przeprowadzania zabiegów i operacji. I tutaj my uruchamialiśmy i tak jak też państwu na którymś slajdzie przekazałam, uruchamianie będzie po przedstawieniu kopii faktur. No, z wynagrodzeń nie da się wystawić faktury, tak? Tu tylko będziemy wyłącznie jakby przekazywać środki z tytułu konkretnie otrzymanej faktury i braku gotówki na rachunku szpitala, tak?
Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. W takim bądź razie myślę, że ta dyskusja była potrzebna. Tutaj zgodzę się z panem starostą, że kolejne dyskusje przed nami i ten temat będzie na pewno w tym roku jeszcze wielokrotnie na tej sali stawał i będziemy się z nim nad nim pochylać. Dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję pani skarbnik za przygotowanie prezentacji. Proponuję w tym momencie jednak przed blokiem uchwał 15 minut przerwy do godziny 15:35. Iż znajdujemy się w punkcie 5, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Zmiany uchwały nr 21 na 191 na 2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031. Pan starosta.
Tak jak państwo wiecie, ja przygotowaliśmy dwie auto...
Uciekła pańska.
Momencik, bo pani skarbnik... Minutę dosłownie, bo pani skarbnik ma te autopoprawki. Chciałbym, żeby pani skarbnik to odczytała. Dwie autopoprawki do tego, do uchwały, do WPF-u i do...
Czy nie wiem jak... Znaczy, powiem szczerze, ja autopoprawki nie dostałem.
Nie. A gdzie jest pani skarbnik? Moment.
Przepraszam, momencik.
Zapraszamy, spóźniono panią skarbnik.
Pani skarbnik przedstawi dwie autopoprawki do WPF-u i do uchwały i do budżetu, tak? Do zmian budżetu.
Przed sesją odbyło się wspólne posiedzenie komisji, na których została przedstawiona zarówno autopoprawka, jak też i pani skarbnik przedstawiła najważniejsze zmiany do uchwał.
Czy mogę odczytać autopoprawki, tak?
Oddaję głos pani skarbnik.
Więc proszę państwa, przedstawię państwu dwie autopoprawki do projektu w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kętrzyńskiego i zmian do budżetu. Autopoprawka Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 7 lipca 2017 roku do projektu uchwały Rady Powiatu z dnia w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie z 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031. W projekcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031 dokonać zmiany planowanej do udzielenia pożyczki z kwoty 1 mln zł na kwotę 500 tysięcy zł. W wyniku powyższej zmiany w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały dla roku 2017 zmianie ulegają przychody budżetu na kwotę 5 milionów 2 439 zł 55 groszy, wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 4 268 568 zł i 88 groszy, rozchody budżetu na kwotę 3 279 985 zł i inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu na kwotę 500 tysięcy zł. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długów po niższych latach latach wynosić będą. W roku 2019 354 400, w 2020 100 tysięcy, w 2021 100 tysięcy, w roku 2022 100 tysięcy i w roku 2023 również 100 tysięcy złotych. W objaśnieniach do uchwały stanowiących załącznik nr 3, zapis punkt 4 o treści. Zwiększenia rozchodów w roku 2017 oraz przychodów w latach 2019-2023 z tytułu planowanej do udzielenia w roku 2017 z budżetu powiatu nieoprocentowanej pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie w wysokości 1 000 000 zł w ramach wolnych środków z lat ubiegłych. Spłatę pożyczki przyjęto w okresie 5 lat, począwszy od stycznia 2019, zmienić na zapis. Punkt 4. Zwiększenia rozchodów w roku 2017 oraz przychodów w latach 2019-2023 z tytułu planowanej do udzielenia w roku 2017 z budżetu powiatu pożyczki w wysokości 500 tysięcy złotych w ramach wolnych środków z lat ubiegłych. Spłatę pożyczki przyjęto w okresie 5 lat, począwszy od stycznia 2019. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2017 w wysokości 500 tysięcy złotych. I autopoprawka Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 7 lipca do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na rok 2017. W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na rok 2017 dokonać zmiany planowanej do udzielenia pożyczki z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 500 tysięcy zł. W uzasadnieniu do uchwały stanowiącym załącznik nr 10 zapis o treści. Udzielić nieoprocentowaną pożyczkę Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie 1 000 000 zł z budżetu powiatu w ramach wolnych środków z lat ubiegłych. Zwiększenie przychodów paragraf 950 1 000 000 zł. Zwiększenie rozchodów paragraf 991 1 000 000 zł. Zastąpić zapisem. Z budżetu powiatu udzielić pożyczkę szpitalowi w kwocie 500 tysięcy złotych w ramach wolnych środków z lat ubiegłych, zwiększenie przychodów paragraf 950 500 tysięcy złotych i zwiększenie rozchodów paragraf 991 500 tysięcy złotych. Ponadto dokonać zmiany w zakresie planowanych inwestycji wspólnie realizowanych z gminą Korsze poprzez usunięcie z projektu uchwały zapisu o treści. Wprowadzić zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z gminą Korsze z dofinansowaniem z gminy w wysokości 50% kosztu inwestycji, gdzie przyjmujemy zwiększenie dochodów i przychodów w dziale 600, rozdział 614, paragraf 6300, kwota 200 tysięcy złotych i paragraf 950, 200 tysięcy złotych i po stronie wydatków zwiększenie w dziale 600, rozdział 614, paragraf 605, 30 tysięcy na opracowanie dokumentacji projektowej do inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Łankijmy, etap pierwszy i 370 tysięcy budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach, etap pierwszy, zastąpić zapisem. Wprowadzić wydatki na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z gminą Korsze z dofinansowaniem z gminy w wysokości 50% kosztu inwestycji. Uszczegółowienie nazwy zadania zostanie dokonane w drodze zmiany do budżetu powiatu po uprzednim podjęciu przez gminę Korsze uchwały w przedmiocie sprawy. I zostawiamy przychody i dochody i przychody zwiększenia w wcześniejszych kwotach, które Państwu przeczytałam. Natomiast wydatki zwiększenia przyjmujemy pozycję 400 tysięcy jedną o nazwie przebudowa drogi powiatowej w obrębie gminy Korsze. W związku z powyższym projekt uchwały otrzymuje brzmienie, tak jak Państwo otrzymaliście przekazanej kopii autopoprawki.
Dziękuję Pani Skarbnik. Na początku poprosiłbym jeszcze o opinię komisji. Jeśli... Dziękuję Komisja Budżetu. Dziękuję Komisja Zdrowia. Dziękuję. To była opinia do uchwały w sprawie WPF-u. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy są jakieś uwagi odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam więc dyskusję i w pierwszej kolejności poddaję pod głosowanie autopoprawkę zarządu o treści przytoczonej przez panią skarbnik do tej uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki zarządu do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Autopoprawka została przyjęta i poddaję pod głosowanie całość projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/191 na 2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2016-2031 po przyjętej autopoprawce. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta i nosi numer 52/383/2017. Przechodzimy do punktu drugiego, zmiany w uchwale budżetowej powiatu kęcińskiego na rok 2017. Autopoprawka została przedstawiona. Poproszę jeszcze opinię komisji. Komisja Edukacji. Dziękuję. Komisja Budżetu. Dziękuję. Komisja Zdrowia. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy są jakieś uwagi radnych odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie zamykam mu dyskusję i poddaję pod głosowanie w pierwszej kolejności autopoprawkę zarządu do uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej powiatu kęcińskiego na rok 2017. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I poddaję pod głosowanie całość projektu uchwały wraz z przedgłosowaną wcześniej autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej powiatu kęcińskiego na rok 2017? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta i nosi numer 52/384/2017. Doszły nam dwa projekty uchwał. Jak Państwo pamiętacie, w pierwszej kolejności jest to projekt w działaniu 2.4. W naszym PC pan dyrektor na komisjach przedstawił założenia tego projektu. Czy jest potrzeba jeszcze uszczegółowienia w tym zakresie? Przypominam, że to jest uchwała intencyjna. Nie widzę. Poproszę jeszcze tylko opinię komisji, Komisji Edukacji. Dziękuję. Komisja Budżetu. Dziękuję. Komisja Zdrowia. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Jeśli nie, zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnymi jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu PCE Kęczyn kształceniem dopasowanym do potrzeb i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, działanie 2.4 rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałanie 2.4.1 rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała. Jedna osoba. Tak? Przepraszam. Pan Waldek nie brał udziału w głosowaniu, rozumiem.
Ja byłem za.
Pan Waldek był za, jak rozumiem. Uchwała została podjęta i nosi numer 52/385/2017. I druga uchwała. Działanie 9.3. Poproszę opinię komisji, Komisja Edukacji. Dziękuję. Komisja Budżetu. Dziękuję. Komisja Zdrowia.
Opinia pozytywna.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Tutaj pani naczelnik tylko zwróciła uwagę. Drobna nieścisłość w zapisie.
Przepraszam. Ja mam to sprawę rzeczywiście.
Jak nie ma sprzeciwu,
to łącznie. Jak nie ma sprzeciwu, to można oddać w całości projektu uchwały, tak?
Jeżeli Rada nie zgłosi sprzeciwu.
Po prostu od razu z tą kwotą w paragrafie pierwszym, w ustępie trzecim kwota zamiast 418 to 420. Taki błąd czysto rachunkowy. Jeśli nie ma innych uwag, zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnymi jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu modernizacji infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kęczyn i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, działanie 9.3 infrastruktura edukacyjna pod działanie 9.3.1 infrastruktura kształcenia zawodowego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta i nosi numer 52/386/2017. Tym sposobem wyczerpaliśmy punkt piąty. Punkt szósty. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Takowe były. Nie jest odpowiedzi na interpelację. Przepraszam. No, pytanie. No to, to by bardziej takie... Wiem, że pani Siebruk wnioskowała bardziej, tak? I pan Hansi też odnośnie wypowiedzi pana starosty, tak? Jeśli te... Rozumiem, że panowie się nie odnoszą, czy zarząd, czy starosta się do tego nie odniesie. W takim bądź razie punkt 7, wnioski i oświadczenia radnych. Pan wicestarosta.
Szanowny panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado, ja bym chciał serdecznie panu przewodniczącemu i reszcie rady podziękować za ten trudny, ale myślę, że i wypracowany też w bólach, ale zatem bardzo potrzebny dla powiatu, dla szpitala kompromis i chciałbym jeszcze, nie wiem, może swój głos oddać na naprawdę na chwilę, bo wiem, że są mieszkańcy Korcz z ulicy Wiejskiej i chcieliby powiedzieć parę słów. Nie wiem, czy pan przewodniczący pozwoli, czy nie, ale jeżeli można by było, to ja bym poprosił o kilka minut, tak? Dziękuję.
Nie słyszę, przepraszam. Znaczy nie mamy już żadnego następnego punktu. Pani radna Janczuk. Jesteśmy w punkcie 7, więc może w pierwszej kolejności radni, tak, jeśli państwo pozwolicie, to później przybyły osoby. Pani radna Siebruk-Węc.
Pan Hansi Malecki zadał pytanie panu staroście. Jeżeli pan nie ma nic do powiedzenia, panie starosto, na to, jak pan potraktował nas wówczas na sesji, to naprawdę to jest... Ja nie mam na to słów, może ja tylko tyle, bo człowiek robi różne rzeczy. Czasami w emocjach powie coś, czego nie powinien, ale zawsze jest czas na refleksję i na słowo przepraszam. Jeżeli takiej refleksji nie ma, jeżeli nie pada to słowo, to niedobrze rokuje dla dalszego porozumienia. Panie starosto, pan Hansi Malecki powiedział, że padło słowo skurwysyństwo. Tak naprawdę padło słowo w naszą stronę. Wtedy, kiedy nie zgodziliśmy się procedować uchwały, padło słowo, które większość radnych słyszała, było to słowo skurwysyn. I tak jakby niedokończone i obojętnie, czy powiedział pan do nas skurwysyny, czy użył słowa skurwysyństwo, to powinien pan się do tego odnieść. Nie powtarza się to, żebyście państwo słyszeli, jak to brzmi. Jeżeli jest moment, radni nie podejmują uchwały i ze strony prominentnego wysoko postanowie człowieka spadają takie słowa bez klasy, mogą się one zdarzyć, ale to, że pan dziś do nich się nie odniósł, to jest skandaliczne. Dla mnie jest to taka moja opinia. A pan wicestarosta niech nie broni, bo wejdziemy w mocną potyczkę.
Znaczy szanowni państwo...
Czy nie udziela już przewodniczącym dawno?
Głos udziela przewodniczący. Ja tylko...
Wiem.
Panowie radni, przy całej sympatii do obu panów, proszę o wytonowanie tych emocji i jeśli to nie ma prowadzić do jakichś konstruktywnych wniosków, to prosiłbym ograniczyć swoje wypowiedzi polegające na jakichś potyczkach słownych i do jakichś konkretnych naprawdę oświadczeń lub wniosków. Panie wicestarosto.
Panie przewodniczący, szanowna rado, panie starosto, to już dyskurs sięgnął na dawno, a ja mam zapytanie, bo co najmniej dwóch radnych myślę, że słyszało i potwierdzi. Jak pani radna się odniesie do swoich słów, wkurwia mnie to wszystko na ostatniej sesji? Bo skoro pani radna jest świętsza od papieża.
Już.
Moment, teraz ja mówię.
Panie przewodniczący,
teraz ja mówię.
Proszę,
jak ich przeklinamy, pomimo że są osoby duchowne na sali,
nie
trudno.
Ja bym chciał,
aby pan zakończył.
Jeżeli rozpoczynamy...
Ja... Proszę państwa, przy całej sympatii i szacunku do wszystkich tutaj obecnych, zamykam 52. sesję Nadzwyczajną Rady Powiatu. Nie będziemy dalej tego kontynuować.